Dlaczego Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą? Zapraszam Was na kolejne, piąte już spotkanie z pierwszą bohaterką Biblii, z Ewą. Ona ciągle jeszcze nie ma tego imienia, ciągle jeszcze jest kobietą. Była już Nekebą, poznałyśmy ją też jako Isze, a zobaczymy co dalej. Posłuchajcie. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. A więc na zakończenie tego szczegółowego opisu stworzenia pojawia się zdanie o niezwykłej doniosłości. Otóż w zdaniu tym dowiadujemy się, że z tego powodu, co się stało, dlatego, co się stało, od tej pory zostaje ustanowiony pewien standard. Standard, który zawiera bardzo ważne, takie fundamentalne wskazania dla związku, który zostanie, dla związku kobiety i mężczyzny, który zostanie nazwany małżeństwem. I dowiadujemy się, że u jego podstawy, właśnie w tym fundamencie, leżą takie trzy elementy. Odłączenie, połączenie, no i stanie się jednym ciałem. Oczywiście pierwsi ludzie nie mieli swoich biologicznych rodziców, ale jednak tak na swój sposób musieli się odłączyć od Boga po to, żeby móc razem, we dwoje, realizować Jego plan, Jego zamysł, Jego wskazania, Jego polecenie. Oczywiście mieli żyć w tej bliskiej relacji z Nim, ale jednak sami mieli te zadania realizować, mieli podejmować swoje decyzje, mieli żyć. I znów słowa, które zostały zapisane przez natchnionego autora w tym zdaniu wskazują na mężczyznę jako inicjatora. Mężczyzna opuszcza ojca i matkę. Oczywiście kobieta też musi to zrobić. Gdyby tego nie zrobiła, związek by nie zaistniał. Ale mężczyzna jest tu wskazany jako taki inicjator, jako ten pierwszy. Potem ma połączyć się ze swoją żoną. I to jest właśnie to niezwykle ciekawe stwierdzenie tego wersetu. Nie ma połączyć się z jakąkolwiek kobietą, ale ma połączyć się ze swoją żoną, swoją kobietą, tą, którą Bóg do niego przyprowadził, tą, którą przyjął, tą, z którą teraz będzie realizował Boże zamysły i Boże zadania. To nie jest jakaś kobieta, jakaś przypadkowa kobieta, tylko właśnie ta jedna, ta szczególna. I teraz ma z nią też tworzyć jedność, jedno ciało, jeden zespół, jeden organizm. To nie znaczy, że mają zlać się ze sobą jak dwie krople wody czy dwie krople rtęci, także nie można będzie odróżnić części składowych. Nie. Oni mają pozostać i pozostaną odmienni. A jednak będą razem. Będą tworzyć harmonijną całość. Tak jak harmonijną całość tworzą osoby boskie, trzy osoby boskie. Cechą charakterystyczną tej jedności, tego jednego ciała jest to, że te osoby są nagie. I tu nie chodzi tylko o nagość w sensie fizycznym. Te osoby są dla siebie przejrzyste, transparentne, dostępne. One nie mają nic do ukrycia. One są całkowicie dostępne jedno dla drugiego. I teraz w tej dostępności, w tej otwartości, w tej nagości, razem, tworząc jeden organizm, jedno ciało, w atmosferze Bożego błogosławieństwa, mają ruszyć i realizować ten Boży zamysł zaludniania ziemi i czynienia sobie ziemi, jej poddaną. Ręka w rękę, ramię przy ramieniu, serce przy sercu. Ona pod jego ochroną, on przy jej wsparciu. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest fantastyczny Boży zamysł? Czy to nie jest zachwycające? Ten werset jest powtórzony jeszcze dwukrotnie w Nowym Testamencie. I to pokazuje na to, że jest w nim coś jeszcze. I pokazuje jego niezwykłą doniosłość. Po raz pierwszy jest powtórzony w Ewangelii Mateusza, w 19 rozdziale, kiedy Pan Jezus zostaje zaczepiony przez faryzeuszy, jak to zresztą zwykle bywało, w kontekście ich dysput, debat na temat możliwości oddalania żony, czyli rozwodu, tak, rozpadu małżeństwa. I ponieważ były też takie ścierające się szkoły, ścierające się koncepty na ten temat, Pan Jezus zostaje zapytany o zdanie. I odpowiada: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I tutaj wskazuje, Pan Jezus wskazuje na tą niezwykłą niezmienność Bożego postanowienia i na tą nierozerwalność małżeństwa, tej niezwykłej, niesamowitej instytucji. I Bóg nie przewidział innych opcji. Bóg przewidział tę jedną. Jeden mężczyzna, jedna kobieta na zawsze razem w jedności nierozerwalnej. Ale dlaczego? Dlaczego tak ma być? I tu rąbka tajemnicy uchyla święty Paweł w liście do Efezjan. Uwielbiam ten fragment, posłuchajcie. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. No to już wiemy, tak? Po czym padają jedne z najdonioślejszych słów dotyczących tego Bożego zamysłu. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Wow. Te słowa powinny wywoływać ciarki na naszym ciele, na ciele wszystkich osób, które są żonami i mężami, bo to jest tylko kilka słów, które niosą nieprawdopodobną głębię i odkrywają przed nami wspaniałą Bożą tajemnicę, tajemnicę małżeństwa, tajemnicę tego, czym ono naprawdę jest w Bożym zamyśle od samego początku. Otóż ten niezwykły związek kobiety i mężczyzny, ten, który był pierwszym pomysłem Boga dla człowieka, ma nieść i niesie w sobie obraz niezwykłej relacji Chrystusa i Kościoła. Ukochany Syn Boży, jako Mesjasz, jako ten namaszczony, miał któregoś dnia opuścić swojego Ojca i wyruszyć po to, by odnaleźć, wykupić swoją oblubienicę, Kościół, i połączyć się z nią w jedno ciało. Wielokrotnie i na różne sposoby w Nowym Testamencie czytamy te słowa, które są kierowane do Kościoła, do żywego Kościoła. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian: wy przeto jesteście ciałem Chrystusa. W liście do Kolosan: on, Chrystus, jest głową ciała Kościoła, tego ciała, które Kościół i Chrystus tworzą razem. I warto przy tym wspomnieć, że słowo Kościół w większości języków występuje w rodzaju żeńskim. Na przykład po grecku to jest eklezja. To jest rodzaj żeński. Eklezja, czyli społeczność wywołanych, wybranych, tych, którzy opuścili wartości świata, świat, i postanowili przyłączyć się do Chrystusa, pójść za Chrystusem, chwycić się Chrystusa i stać się z Nim jednością, połączyć się z Nim na zawsze i być z Nim jednością. No i właśnie, Kościół to jest ta ukochana Chrystusa, to jest Jego świątynia, zbudowana przez Niego, odkupiona przez Niego, oczyszczona przez Niego, żyjąca dla Niego. Święty Paweł zapyta: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? I tak jak mówiłyśmy sobie o tym, że kobieta została zbudowana z żebra, z boku mężczyzny, tak Kościół został zbudowany z Chrystusa, przez Chrystusa, na Chrystusie. Więc może to właśnie dlatego człowiek został stworzony mężczyzną i kobietą, ukochanym i ukochaną, żeby w taki właśnie sposób pokazywać tą niezwykłą jedność Chrystusa i Kościoła. Chrystus był do tego przeznaczony, do tej misji, którą miał spełnić, był przeznaczony jeszcze przed założeniem świata. To, co się wydarza, o czym jeszcze nie mówiłyśmy, a mówić wkrótce będziemy, nie było dla Boga tajemnicą, inaczej, nie było dla Boga zaskoczeniem. O, nie było dla Boga zaskoczeniem, nie było niespodzianką, nie było czymś, co się wydarzyło i Bóg powiedział, ups, to, co się wydarzy, o czym sobie powiemy wkrótce, Bóg przewidział, Bóg wiedział. I dlatego znacznie wcześniej, dla tej sytuacji też przewidział rozwiązanie w osobie Jezusa Chrystusa. I w tej niezwykłej oblubienicy, którą jest Kościół. I święty Piotr napisze w swoim liście, posłuchajcie. On był przewidziany przed stworzeniem świata. Dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Dla Boga nie ma nic zaskakującego. To nie są sprawy łatwe do ogarnięcia przez nasze umysły, ale jak bardzo wyzwalające, jak wielką radość niosące. Dla Boga nie ma nic zaskakującego. Czy dostrzegasz, jakie jest znaczenie małżeństwa, także twojego, jak nieprawdopodobne, jak niesamowitą ono ma rangę? Jak jest wielkie i ważne w oczach Boga? I dlaczego Bóg tak walczy o małżeństwo? I dlaczego Boży przeciwnik walczy przeciwko niemu? Bo to jest obraz Chrystusa i Kościoła. Bóg objawia prawdziwe znaczenie małżeństwa jako relacji Chrystusa i Kościoła. A pytania na dziś do refleksji? Jakie emocje, uczucia, refleksje wywołują w Tobie zagadnienia, które dzisiaj rozważałyśmy? Z którymi wnioskami płynącymi z naszych rozważań jest Ci trudno się pogodzić albo wywołują w Tobie sprzeciw, niechęć, a które są przyjemne, radosne, dające nadzieję? Jak może zmienić się Twoje podejście do małżeństwa w ogóle, jeśli naprawdę przeżyjesz je i zrozumiesz w tym świetle relacji Chrystusa i Kościoła? W jakiej mierze Twoje lub bliskie znane Ci małżeństwa odzwierciedlają obraz Chrystusa i Kościoła? Dziękuję i do zobaczenia. Seria Kobiety Biblii jest realizowana przez Fundację NRH. Polubcie nas na Facebooku, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube i zapiszcie się na nasz newsletter, żeby dostawać informacje o nowościach, móc ściągać nasze filmiki i uzyskać dostęp do różnych dodatkowych opcji. Zapraszam Was serdecznie. Magda Grabowska.